Chciałem się z wami podzielić tego wieczora przepiękną Ewangelią, od której wziął tytuł tej sesji Nie zatrzymuj mnie. Mamy do czynienia z przepięknym tekstem. Myślę tutaj o rozdziale 20 Ewangelii Świętego Jana, czyli tym biegu do grobu wszystkich tych, którzy go kochali, wszystkich tych, których serce nie mogło spać, wszystkich tych, którzy nie mogli spać, których serce płakało. I w rozdziale 20 widzimy Piotra, Jana, jak biegną do gromu, Marię Magdalenę. Widzimy ich spotkanie z grobem i zmartwychwstaniem. I cały ten przepiękny tekst Ewangelii Świętego Jana, tak naprawdę rozdział 20 jest pierwszym zakończeniem Ewangelii Świętego Jana. To, co później czytamy, to jest dodatek jakiś późniejszy. Cały ten piękny tekst kończy się tak. Abyście wierzyli oraz abyście wierząc mieli życie w Jego imię. Życie, tutaj jest użyte słowo greckie zoe. Czyli nie chodzi o to życie przemijające, bios, to, które nam się starzeje z dnia na dzień, to, które ma na nazwisko gajda, które wcześniej czy później się rozpadnie, które ma coraz więcej zmarszczek, które ma swoje uwarunkowania z dzieciństwa, odruchy emocjonalne, czasem nie do pokonania. Ale chodzi o kompletnie inne życie. I właśnie ten rozdział może nam się ukazać jako taki przepiękny traktat o wierze, ale także jako taki piękny traktat na temat tego, jak dostąpić tego życia zoe. Wszystko zostało napisane, aby każdy z nas, abyście wierzyli i abyście wierząc mieli w sobie życie, zoe, w Jego imię. Czyli jest to tekst, który nam pokazuje, jak wejść w zjednoczenie z Bogiem, jak mieć udział w tym życiu. Bo chrześcijaństwo to nie jest zmiana życia, poprawka jakaś. Chrześcijaństwo to jest przyjęcie życia, tego życia zoe, abyśmy mieli udział w zoe. Chciałbym teraz przeczytać wam ten tekst w tłumaczeniu dosłownym. Może nie tak bardzo znanym nam wszystkim. Zatrzymamy się na głównej bohaterce tego fragmentu, Marii Magdalenie. Słuchając, przypatrzcie się, co ona robi, jak się porusza, jak biegnie w tą i z powrotem. Zobaczcie, co się dzieje z nią i z grobem. Zwróćcie uwagę, kto wchodzi do grobu, a kto pozostaje na zewnątrz. Bo w Ewangelii Świętego Jana wszystko jest ważne. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przychodzi do grobowca i widzi, że kamień zamykający grobowiec jest odsunięty. Biegnie więc, przychodzi do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i mówi do nich: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli zaś razem. Jednakże ten drugi uczeń pobiegł przodem prędzej od Piotra i pierwszy przybył do grobowca. Gdy się schylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł. Przybył też Szymon Piotr, który podążał za nim. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale złożoną osobno na jednym miejscu. Wtedy wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wciąż bowiem nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Znów zatem uczniowie odeszli do siebie. Maria tymczasem stała na zewnątrz grobowca i płakała. Płacząc, nachyliła się do grobowca i oto widzi dwóch aniołów w bieli, jednego siedzącego u wezgłowia, a drugiego u nóg, w tym miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Ci pytają ją: kobieto, dlaczego płaczesz? Ona zaś: wzięli mojego Pana, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie rozpoznała, że to Jezus. Wówczas Jezus zwrócił się do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to jest ogrodnik, mówi do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Jezus przemówił do niej: Mario. Ona zaś obróciła się i powiedziała po hebrajsku: Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Jezus jej na to: nie trzymaj mnie już. Nie trzymaj mnie już. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana i że jej mówił te wszystkie rzeczy. Widzimy zbliżanie się Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego, jej drogę do Zmartwychwstałego. Jest to dla nas bardzo ważny ruch w tej Ewangelii, ponieważ jest to szlak prowadzący do zjednoczenia. Można powiedzieć, mamy do czynienia z katechezą na temat ostatniego etapu, takiego delikatnego pchnięcia łaski, które jest potrzebne, by wejść w zjednoczenie, pewnego ruchu wewnętrznego, który trzeba koniecznie w pewnym momencie w życiu wewnętrznym podjąć, aby zjednoczyć się z Bogiem w miłości. Czy też raczej przez miłość mieć w Nim i z Nim uczestnictwo. Tak jak On, jak Chrystus, wstąpić do Ojca Jego i Ojca mojego. Boga Jego i Boga mojego. Zobaczcie, że Maria Magdalena jest pierwsza u grobu. Ona pierwsza przybiega, jest sama. Nie tak jak Piotr i Jan, którzy biegną razem. Biegnie, gdy jeszcze jest ciemno. Ale zobaczywszy grób, nie wchodzi do niego. Wraca. Potem biegną Piotr i Jan. Maria jakoś znika nam z tego opisu i widzimy, że jej coś przeszkadza w tym pełnym spotkaniu. Nie rozpoznaje Jezusa. Nie ma doświadczenia wiary. W przeciwieństwie do Piotra i Jana, którzy przybiegli później, po niej. Ale oni właśnie słyszymy, że uwierzyli. Jest tutaj ukazana w jakimś kontraście wobec tych dwóch. Jest niespełniona. Najpóźniej przybiega Piotr z całej trójki. Ale czytamy, że to on wchodzi do grobu. On czyni ten ruch, który jest niezbędny, żeby doświadczyć zmartwychwstania. Nie możesz wejść w zmartwychwstanie, doświadczyć zmartwychwstania, nie wchodząc do grobu. Widzimy, jak ona stopniowo zbliża się do tego grobu, do tego ryzyka swego rodzaju wejścia w śmierć. Nie wystarczy nachylać się. Czytamy, że Maria się nachylała. Jest podkreślone, że stała na zewnątrz. Tylko ten, kto wchodzi, spotyka zmartwychwstałego i może wrócić do siebie, jak czytamy o Piotrze i Janie. Zobaczył, uwierzył i wrócił do siebie. Można powiedzieć, nie tylko w znaczeniu do siebie, w znaczeniu miejsca przebywania, ale po prostu staje się sobą, w pełni sobą. Staje się kimś, kim był od zawsze. Ujawnia się, kim był. Choć nie rozumie, nie pojmuje Pisma intelektualnie, ale ma wiarę, która sprawia, że staje się sobą. I widzimy, że Maria Magdalena ciągle jednak stoi na zewnątrz i płacze. Nie wykonuje tego ruchu Piotra i Jana. Stoi na zewnątrz. Tutaj dzisiaj ojciec Innocenzo przywoływał fragment z Ewangelii, który ja też sobie jakoś chciałem właśnie zacytować, bo tam właśnie pięknie to słowo na zewnątrz jest użyte. Dwukrotnie podkreślone brak jedności, brak zjednoczenia z Jezusem, brak udziału z Jezusem, bo to słówko greckie histeimi exou na zewnątrz oznacza także coś więcej, nie tylko być jakby fizycznie na zewnątrz, ale oznacza nie mieć udziału, być czegoś pozbawionym, nie mieć udziału w tej rodzinie, w tym doświadczeniu jedności. Gdy mówił jeszcze do tłumów, oto matka oraz jego bracia stali na zewnątrz, szukając sposobności, aby z nim pomówić. Wtedy ktoś mu powiedział, oto matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i szukają sposobności, aby z tobą pomówić. Oczywiście jest to piękna katecheza. Wiemy wszyscy, że Maryja jak nikt była wewnątrz. Ale jej pokora pozwoliła ukazać tę piękną tajemnicę, gdzie Jezus mówi, kto jest moją matką i kto jest moimi braćmi. Histeimi exou. Maria Magdalena właśnie też jest na zewnątrz. Jest pozbawiona tego udziału. Stoi i płacze. Ci mężczyźni, wydawałoby się, którzy może nie potrafili kochać tak jak ona, są wcześniej w doświadczeniu zmartwychwstałego. A ona, która była bardzo blisko, jest właśnie na zewnątrz. Płacze, bo czegoś nie może pokonać. Nie może pokonać czegoś w sobie, czegoś bardzo istotnego, co jest niezbędne, żeby wejść w zjednoczenie. I tekst pokazuje nam, co to jest. Przypatrzmy się temu, ponieważ to dotyczy nas. To również nas blokuje. Jezus cudowny, można powiedzieć, jakby zatrzymuje się ze względu na nią. Wraca, można powiedzieć. Chwilę się zatrzymuje, żeby dać jej korepetycję, żeby jej pomóc. To bardzo piękne jest, ponieważ my tego doświadczamy. Chrystus nieustannie zatrzymuje się przy nas. To jest pełne miłości i cierpliwości spotkanie. Chociaż Jezus w pewnym momencie mówi jej to trudne słowo. Widzimy, że Piotr i Jan tego wsparcia w zasadzie nie potrzebowali. Nie potrzebowali pytań pomocniczych. Maria Magdalena tak. I padają te pytania. Kobieto, dlaczego płaczesz? I bardzo istotne pytanie, kogo szukasz? Każdy z nas ma te korepetycje od Pana. Każdy z nas. Kogo szukasz? To wcale nie jest takie oczywiste, kogo szukasz. Nie jest wcale oczywiste. I bardzo charakterystyczna odpowiedź Marii Magdaleny. Wzięli mojego Pana, a nie wiem, gdzie go położyli. Używa autor tutaj takiego greckiego słowa airo, które nie oznacza tylko zabrać, wziąć. To jest coś wyrwać wręcz siłą, coś wyrwać przemocą. Maria odbiera to jako pewną przemoc, że zabrano jej. Ale co? Kogo? Stopniowo będziemy widzieli, że ona trochę traktuje Jezusa jak własność. W przekonaniu, że to jest ogrodnik, mówi do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Używa właśnie tego słowa, airo, zabiorę. I to nam pokazuje, że piękna miłość Marii Magdaleny nie jest do końca oczyszczona. Że ona owszem płacze nad Jezusem i szuka Jezusa, ale również płacze nad sobą i szuka samej siebie. Te pytania jej zadane są bardzo uzasadnione. To są pytania niezwykle istotne, jeśli chodzi o naszą, Twoją, moją tutaj motywację bycia tu dzisiaj. W jakim stopniu szukam Pana? A w jakim stopniu w negatywnym słowa znaczeniu szukam samego siebie? Moje ego chce potwierdzenia. Chce posiąść, doświadczyć, poczuć, zawładnąć. Bo oczywiście, że we właściwy sposób znajdując Pana, znajdujemy samych siebie. Ale ego tego nie wie. Ego to przeżywa jak śmierć, jak utratę. Ego, umysł tego nie rozumie. A więc w miłości Marii Magdaleny jest element pozesywny, związany z posiadaniem. Nie jest całkiem oczyszczona z ego. Mówi, ja go zabiorę. Jakby chciała powiedzieć, zabiorę go sobie z powrotem i będę mieć. Żywy lub martwy jest mój. Gdzieś jakoś subtelnie w tym tekście jest kompletnie sama. Gdzieś nie istnieje wspólnota. Jest ona i ten, kogo chce sobie wziąć. A ja go wezmę, zabiorę. Airo. I następuje trudna lekcja. Jezus się ujawnia, wypowiadając jej imię, jakby przywołując jej tożsamość. Głębiej niż ona sama umie to poznać. Głębiej niż ona sama siebie zna. I pada to słynne zdanie, które Hieronim w Wulgacie przetłumaczył na łacinę noli me tangere, co często jest tłumaczone jako nie dotykaj mnie. Ale w tekście greckim jest użyte słowo haptomai. Cały zwrot haptomai miumei oznacza coś innego. Nie dotykaj mnie, ale raczej nie zatrzymuj mnie. Śpiewamy tutaj w jednej z tych podarowanych nowych pieśni właśnie ten tekst. Nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj się. Zatrzymując mnie, zatrzymujesz się. Nie trzymaj mnie już, można to przetłumaczyć. W jednym z tłumaczeń znalazłem, przestań się mnie kurczowo trzymać. Aż tak, przestań się mnie kurczowo trzymać. To jest jedno z tłumaczeń. Można też to przetłumaczyć, puść mnie, puść się. Można by tak po naszemu powiedzieć, przestań się kleić do mnie. To nie jest do końca miłość, to co przeżywasz. Haptomai miumei, Mario, Mario. Za jakim sposobem spotkania tęsknisz? Nie zatrzymuj mnie dla siebie. Chcesz chodzić w relacje po staremu, na sposób ciała, zmysłowo. Ograniczasz miłość bardzo mocno do miłości na poziomie bios, na poziomie życia biologicznego, przemijającego. Twoje bios chce się karmić, przetrwać. Potrzebuje oczyszczenia. Nie możesz karmić się człowiekiem. Nie możesz karmić się po staremu. Masz wstąpić do Ojca na zupełnie inny poziom. A więc najpierw musisz nauczyć się być monos, być pojedynczą, w jakimś sensie, w dobrym słowa znaczeniu, samotną, suwerenną osobą. Odnaleźć w życie w sobie, aby właściwie kochać. Jeśli pójdziesz tą drogą, nie odnajdziesz mnie. I to jest coś niezwykłego. Ten właśnie tekst, ponieważ on wprost dotyczy się kontemplacji. To właśnie zdanie wprost dotyczy się kontemplacji. W wymiarze relacji międzyludzkich i w relacji do Boga. Dotyczy zarówno relacji emocjonalnych tutaj między nami, jak i kształtowania drogi modlitwy, drogi wewnętrznej. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie. Ja osobiście miałem i zastanawiałem się kiedyś, dlaczego jest mi tak trudno, czasem najbardziej, najtrudniej jest mi pokochać moich bliskich. Że gdzieś dla obcych ludzi potrafię być uśmiechnięty, prowadzić rekolekcje, mieć nieskończoną cierpliwość wobec moich pacjentów. A wobec żony, którą najbardziej kocham na świecie, czasem tracę cierpliwość. Tajemnica jest w tym tekście. Odpowiedź na to pytanie jest w tym tekście. Najpierw myślałem sobie tak, że to jest jakiś poziom faryzeizmu, prawda, że ja tutaj, prawda, przed ludźmi gram jakąś rolę, prawda, przyklejam sobie tutaj taki miły, uśmiechnięty, a tutaj po prostu pozwalam sobie w domu, jak nikt nie widzi, źle potraktować swoich najbliższych. A to nie jest do końca sprawiedliwa interpretacja. Wydaje mi się, że aż tak zakłamany nie jestem. Chociaż nie wiadomo. Ale jakoś Duch mnie prowadził ku innemu zrozumieniu, że ja jestem sklejony emocjonalnie właśnie na tym poziomie, jak Maria Magdalena z Jezusem. I że póki nie będę umiał być monos również wobec mojej żony, czyli pojedynczy, to jest najtrudniej, gdzieś na końcu, to zawsze to sklejenie emocjonalne i to oczekiwanie spotkania na tym poziomie, jakiego oczekiwała Maria Magdalena, może zakończyć się rozczarowaniem. Że to jest miłość jednak mocno pozesywna, nieoczyszczona. Ona nie potrafi zaakceptować słabości tego drugiego. Mówi, że kocha, ale kocha trochę tak, jak się kocha jedzenie. Nie? Ja wiem, co to znaczy kochać jedzenie. Nie? To widać jest też. Czyli tak kocham, że gdy najbliższa osoba nie spełnia oczekiwań, ten moment pozesywny ego ujawnia się przez agresję. A od moich pacjentów ja nie oczekuję tego samego. Ja wobec nich potrafię być monos. Czasem potrafię ich kochać bardziej właściwie niż moich najbliższych, bo ten element pozesywny uniemożliwia mi głęboką miłość na poziomie ducha. A więc to zdanie, nie trzymaj mnie już, puść mnie, trzeba odnieść do wszystkich relacji. Do relacji z ludźmi, a może zwłaszcza najbardziej ukochanymi ludźmi. Puścić. I żeby to zrobić, trzeba zaryzykować swoją samotność w Bogu. I ego, umysł strasznie tego boi. Dlatego ludzie nie potrafią milczeć. Gdy zapada milczenie, umysł szaleje. I jeśli nie zrobisz tego ruchu w kierunku monos, nie usłyszysz tego zdania z Ewangelii, nehapto mai miu mei, nie będziesz mogła właściwie kochać. I paradoksalnie właśnie tych, którzy są najbliżsi. Męża, żony, dziecka, ojca, matki. Im bliżsi, tym mniej właściwie będziesz ich kochać. Jest niezbędne wejście w tę pojedynczość. I temu towarzyszy ból straty, lęk, smutek. To są naturalne reakcje zrozpaczonego ego, które musi puścić. Bios, które boi się osamotnienia. I ono musi wejść do grobu. Nie może stać tylko na zewnątrz. Jeśli unikasz śmierci, automatycznie unikasz zmartwychwstania. Nie możesz dostać życia, nie dostając śmierci. Jakbyś dostawał jedną monetę, orzeł i reszka, nie możesz dostać tylko jednej strony. Póki unikasz wejścia w ten grób, nie możesz wejść w przebóstwienie. Ciągle będziesz w kluczowych momentach reagować agresją. Gdy najbliższa osoba, którą chcesz mieć, nie zachowa się tak, jak oczekujesz. Jeśli kogoś bierzesz, jak Maria Magdalena chce wziąć, dotykasz, zatrzymujesz, chcesz jakby czerpać z tej osoby życie, nie możesz wejść we właściwą miłość. Ponieważ prawdziwa miłość pozwala odchodzić. Ponieważ prawdziwa miłość pozwala się zachować inaczej niż moje ego chce. Ponieważ prawdziwa miłość, Chrystus we mnie, pozwala Tobie myśleć inaczej niż mój umysł myśli. I my nie mamy zadania przekonać naszych umysłów. Nasze umysły są często bardzo agresywne. Droga duchowa nie prowadzi do tego, żebyśmy w końcu przekonali nasz umysł, że jesteśmy w porządku. Po wielu latach pertraktacji zaczynam patrzeć na siebie i siebie lubić. To nie jest chrześcijaństwo. Nas umysł za bardzo nie interesuje. My musimy przejść na poziom kontemplacji, gdzie umysł jest tylko narzędziem, jak laptop, niczym więcej. Będzie służył jako część bios w przebóstwieniu. A więc jeśli tak się kleisz, nie masz szansy na żyje nie ja. Nie wstąpiłem jeszcze do Boga mojego, do Boga waszego. To zdanie równocześnie oznacza stan Marii Magdaleny. To ty jesteś w pół drogi. I Jezus mówi te wszystkie rzeczy Marii Magdalenie i czytamy na koniec Ewangelii tego fragmentu, że kaza je przekazać jego braciom. Jakby chciał dać lekcję, że komunia między Tobą a mną jest możliwa poprzez Ojca. Jeśli chcę pominąć tę relację moją z Ojcem i chcę Cię kochać tu wprost, to bardzo często, właściwie zawsze, okaże się, że ja kocham się w Tobie, a nie kocham Ciebie. Kocham się w Tobie. Jest duża różnica. Kochać się w kimś, a kochać kogoś. Duża różnica. Próba miłowania wprost, bezpośrednio, oczekiwanie od człowieka, choćby najbardziej ukochanego, wcześniej czy później skończyć się może rozczarowaniem. A więc muszę wejść w to osamotnienie, samotność, przyjąć ją i pokochać, nawet w małżeństwie, we wspólnocie. Ja bym powiedział, zwłaszcza w małżeństwie, zwłaszcza we wspólnocie. Aby móc później być zwróconym we właściwy sposób, niepozesywny sposób kochać. Niejednokrotnie spotykając się z ludźmi, widzimy, jak trudno, jak trudno, jak trudno im się jest pokonać z fantazją dotyczącą takiej romantycznej wizji ich małżeństwa, życia wspólnotowego, rodzicielstwa. Jak trzymają się kurczowo przez umysł, nie na poziomie kontemplatywnym, przez umysł, swojej fantazji na temat tego, jak powinien wyglądać mąż, jak powinna wyglądać żona, jak powinno wyglądać dziecko. Są nieustannie skazani na rozczarowanie i niezaspokojony głód. Jak pracujemy z ludźmi, prowadzimy ich duchowo czy w gabinecie terapeutycznie, jest taki moment, w którym musimy im to powiedzieć, tak jak Jezus Marii Magdalenie, to się nie zdarzy. Możesz całe życie czekać na coś, co się nie zdarzy. Matka Miriam od Krzyża mówi, że fantazja to jest cudzołożenie. Jak się trudno z tym rozstać. Często ludzie się starzeją, zostaje im naprawdę niewiele lat i kłócą się, ponieważ nie potrafią być monos, nie potrafią być sami w Bogu i nieustannie się rozczarowują. Dopiero wysłuchawszy to ne haptomai miu mei, możemy wejść na głębszy poziom miłowania, być całkowicie przezroczyści, to znaczy nie zatrzymujący na sobie. A nasza mama Miriam mówi, że Królestwo Niebieskie jest królestwem przezroczystości. Nie zatrzymywać na sobie. Trzeba całym sercem to uczynić. My widzimy, jak ludzie nie chcą prowadzić życia duchowego na poważnie. Jak prowadzą życie, które nie jest nakierowane na ten jeden, jedyny cel. Jak strasznie chcą żyć i kochać, ale nie żyją i kochają we właściwym kierunku, w centrum. Jak łatwo się rozpraszają, jak tracą czas na głupoty, jak unikają ciszy milczenia. Żyją na przyjemności i nie mogą w to wejść. Zamiast kochać kogoś, kochamy się w kimś. Zrezygnować ze złudzeń. Kogo szukasz? Czego szukasz? Pytanie kluczowe. Miłości i spełnienia? Wszyscy szukają miłości. Wszyscy. Można powiedzieć, że największe grzechy ludzie popełniają dlatego, że szukają miłości. Problem jest taki, że nie tu szukają, gdzie można znaleźć. Nie u tego, u kogo można znaleźć. I wchodzimy w drugą część tej pięknej katechezy Janowej. Nie w taki sposób, w jaki można znaleźć. Pojawia się kolejny wielki temat. ponieważ to nie zatrzymuj mnie, przestań się mnie kurczowo trzymać, mówiliśmy, dotyczy dwóch kierunków, tego między Tobą i mną, między Tobą a drugim człowiekiem, ale co jest równie ważne, między Tobą a Bogiem. Ponieważ możesz prowadzić życie duchowe i ten moment również może zostać przez Ciebie niezauważony. Cyryl Aleksandryjski cytuje świętego Pawła, zdanie, które w jakiś cudowny sposób stanowi komentarz do tej Ewangelii. Jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, pisze święty Paweł, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. To zdanie świętego Pawła wprost odnosi się do tej sytuacji. Bo Maria Magdalena znała Chrystusa według ciała. Musiała się przestawić na inny sposób poznawania. Niezmysłowy, niecielesny, całkiem inny. I Cyryl Aleksandryjski komentuje to dalej. Jakby chciał powiedzieć, słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, poniosło śmierć w ciele, abyśmy mieli życie i tak go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. I to jest pewien wybór Kościoła. Świadomość tego musiała być niesamowicie zakorzeniona, skoro w Ewangelii ten moment jest tak mocno wyakcentowany. Tak naprawdę nie wiemy, jak to wyglądało. Żaden z opisów zmartwychwstania jeden do drugiego nie pasuje. Nie wiemy, jak to było, ale nas nie do końca interesuje, jak to było historycznie. Mamy do czynienia z katechezami i oni, pisząc te katechezy, które my teraz czytamy jak Ewangelię, widzimy, że oni mieli doświadczenie kontemplatywnego poznania Pana, że ono było istotne, że nie poprzez ciało, tak jak go już poznaliśmy, lecz odtąd już go nie znamy. I Cyryl pisze, choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca, wiemy jednak, że jest On ponad ciałem. I to oznacza, że nie powinniśmy mieć najmniejszego kompleksu wobec tych, którzy mieli łaskę współbycia na ziemi z Chrystusem historycznie. Ponieważ to poznanie dla Kościoła nie było istotne. Dla Kościoła było poznanie kontemplatywne istotne. A więc doświadczenie ciała, zmysłów, emocji, intelektu musi ustąpić ciemności wiary, kontemplacji wlanej. Liturgia i modlitwa powinny być coraz mniej przeżywane w ciele. Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Oczywiście jesteśmy sakramentalni. Ciało ma ogromne znaczenie, ale nie jest drogą do zjednoczenia. Aby dokonać się mogło zjednoczenie z duszy z Bogiem, litera tekstu, nawet tekstu biblijnego, na pewnym etapie powinna zostać pozostawiona. A więc pojawia się tutaj sposób obcowania ze Słowem, który jest kompletnie inny, niż może się przyzwyczailiśmy. Obcowania kontemplatywnego. Haptomai miumei dotyczy przede wszystkim życia duchowego, życia modlitwy. No i musicie sobie wyobrazić moją radość. kiedy czytając sobie Jana od Krzyża drogę na Górę Karmel, znalazłem właśnie to, że on dokładnie o tym pisze, opowiadając o nocy ciemnej zmysłów, o nocy ciemnej ducha i powołuje się właśnie na ten fragment z Ewangelii świętego Jana, na historię Marii Magdaleny. Zmysły i intelekt nie mogą służyć, nie są właściwym środkiem do zjednoczenia z Bogiem. Jeśli twoja modlitwa pozostanie na poziomie zmysłów, na poziomie intelektu, choćbyś miał bardzo rozwinięty intelekt, choćbyś miał niesamowicie napakowany umysł, to nie służy jako środek bezpośredni do zjednoczenia z Bogiem. To jest środek dalszy, powie Jan od Krzyża. Ponieważ jedynym bezpośrednim środkiem do zjednoczenia z Bogiem jest wiara, która jest ciemna. A więc w pewnym momencie w życiu wewnętrznym trzeba dokonać tego ruchu, przestać kurczowo trzymać się umysłu i wejść do grobowca. To dotyczy również relacji z Bogiem. To jest ubóstwo duchowe i puste ręce. Nie trzymaj się kurczowo tekstu. Jan Paweł II, czy jeszcze jako Karol Wojtyła w swoim doktoracie na temat właśnie wiary, napisał, że w umyśle trzeba czynić akty ciemności. Jakby takie wstępowania w grób. Co jest dla umysłu trudne, ponieważ nasz umysł jest przyzwyczajony do tego, żeby działać cały czas. A niektórzy chrześcijanie w ogóle nie rozróżniają samych siebie od umysłu. Czasami ludzie nie rozróżniają siebie od swojego ciała. Czasami nie rozróżniają siebie od swojego samochodu. Zarysujesz mu samochód, a on cię może za to zabić. Niektórzy nie rozróżniają siebie od swoich uczuć, ale bardzo wielu nie rozróżnia siebie od swojego umysłu. A twój umysł zasypia tutaj. Nie patrzy na nikogo. Kamol, to nie było do ciebie. Twój umysł można upić. Twój umysł może stracić przytomność. Twój umysł może dostać Alzheimera. Twój umysł jak śni może ciebie samego wystraszyć. Nie jesteś twoim umysłem. Twój umysł czasami myśli na twój temat, mówi ci na twój temat bardzo agresywne rzeczy. Ma pewne oprogramowanie wgrane w dzieciństwie. I jeśli nie przejdziesz na poziom w życiu wewnętrznym, na poziom kontemplatywny poza umysł, będziesz ciągle spotykał się z Bogiem poprzez taki drobiazg jak twój umysł. Jak się nie wychylisz, zawsze zobaczysz swoje własne odbicie. Najpiękniejsza modlitwa w umyśle jest jednak modlitwą umysłu. Posłuchajmy Jana od Krzyża, który jest naszym doktorem. Ten, kto ma szczęście iść w ciemnościach wiary, mający ją jak ślepy za przewodnika, ten, kto oderwał się od wszystkich złudzeń naturalnych, rozumowań duchowych, postępuje bezpiecznie naprzód. To są zdania szokujące dla przeciętnego katolika. Ten, kto oderwał się od wszelkich rozumowań duchowych. Ten, kto chce dojść do zjednoczenia z Bogiem, nie powinien iść przez rozumowanie, ani opierać się na smakowaniu, odczuwaniu czy wyobraźni. Cytuję fragmenty z Drogi na Górę Karmel. Jan od Krzyża powie: na pewnym etapie, do pewnego momentu tak, jako środek dalszy do zjednoczenia. Można powiedzieć, jak lotnisko, po którym się rozpędza samolot, aby w pewnym momencie poderwać się do lotu. Ale naprawdę, samolot nie ma skrzydeł i odrzutowych silników po to, aby bardzo szybko jeździć po lotnisku. A tak żyjemy. Cóż się dziwić, że ludzie nie wchodzą w przeduchowienie, w przebóstwienie, jeśli co najwyżej dochodzą do oracjo, nie przechodzą na poziom kontemplatywny. Nie przechodzą, bo im nikt tego nie mówi. Czytamy dalej. Rozum, aby był zdolny do boskiego zjednoczenia, musi być opróżniony, oczyszczony z wszystkiego, co podpada pod zmysły. Ogołocony, uwolniony od tego, co sam może pojąć. Wreszcie wewnętrznie uspokojony, uciszony, oparty na wierze, która jest jedynym proporcjonalnie najodpowiedniejszym środkiem zjednoczenia duszy z Bogiem. Jedyny, proporcjonalny, najodpowiedniejszy środek zjednoczenia z duszy z Bogiem. Mówiąc wiara, przypomnijmy, Jan od Krzyża nie ma na myśli wiary w Boga. Tym się w ogóle nie zajmuje. Mówiąc wiara, Jan od Krzyża nawet nie ma na myśli zaufania Bogu, wiary Bogu, co już jest biblijnym sposobem myślenia. Mówiąc wiara, Jan od Krzyża ma na myśli pewien stan, w którym odsuwasz swój umysł, trwasz, stajesz się pojemnością. I powiem wam, że radykalizm i konsekwencja Jan od Krzyża jest tutaj niesłychana. Jest tak ogromna, że to jest aż powalające. Posłuchajcie dalej. Obrazom i zjawiskom nadprzyrodzonym nigdy nie wolno ufać. Ani ich dopuszczać. Trzeba raczej od nich uciekać, nie badając nawet, czy są dobre, czy złe. On leje, słuchajcie, randapem na wszystko. I jest głęboko przekonany o tym, że ma rację. I Kościół dał mu doktorat. I ja mu wierzę. I Kościołowi, i temu doktoratowi. Dla Boga bowiem bardziej właściwe i zwyczajne jest udzielanie się w duchu. Haptomaimiu mei ma na myśli bierność kontemplacji podczas modlitwy. I wreszcie dochodzimy do historii Marii Magdaleny u Jana od Krzyża, którą właśnie wykorzystał, aby zilustrować drogę kontemplacji. Trzeba, żebyś porzucił drogę dyskursywną, zmysłową, także intelektualną, włącznie z tym, co pochodziłoby od samego Boga, co już dla niektórych jest nie do pojęcia. Jak to? No przecież jeśli Bóg daje jakąś wizję, posłuchajcie. Dusza nigdy nie powinna dopuszczać do siebie objawień. Mam pełną świadomość, że czytam to pod obrazem Jezusa Miłosiernego. Wybaczcie, wybaczcie. Trudno. Faustyna już to wie. Wtedy jeszcze nie wiedziała. Dusza nigdy nie powinna dopuszczać do siebie objawień, choćby nawet były, jak mówię, od Boga. Gdyby bowiem pragnęła je przyjmować, spadnie na nią 6 przykrych następstw. Nie bójcie się, nie będę wam wszystkich 6 wymieniał. Moja żona już ma dość. Menedżer czasu. Ale przeczytam najważniejsze. Pomniejszy swoją wiarę, a to dla Jana jest fundamentalne. On naprawdę żyje hapto maimiumei, tym zdaniem. Doświadczenie bowiem zmysłowe bardzo osłabia wiarę, ponieważ wiara, jak mówiliśmy, ja cytuję Jan od Krzyża, przekracza wszelkie odczucie zmysłowe. Nie zamykając oczu na te wszystkie rzeczy zmysłowe, pozbawia się środka zjednoczenia z Bogiem. Objawienia te nieodrzucone są przeszkodą dla ducha. Ja wiem, jak tutaj frustrację teraz przeżywają ludzie z odnowy charyzmatycznej na przykład, ale ja sam jestem z Moniką z odnowy. Bo na nich zatrzymuje się dusza i nie może duch dojść, wzlecieć do tego, co jest niewidzialne. I uwaga, to właśnie była jedna z przyczyn, dla których Zbawiciel Marię Magdalenę, która po zmartwychwstaniu przypadła do jego stóp, oddalił, by umocniła się w wierze. On tak czyta ten tekst z Ewangelii. Widzenia i wrażenia zmysłowe nie mogą być środkiem do zjednoczenia, bo nie są w żadnej proporcji do Boga. Z innego fragmentu. To właśnie była jedna z przyczyn, dla której Pan nie chciał, by go dotknęła Magdalena. A więc widzimy pewną piękną, głęboką analogię, kontemplatywne bycie pomiędzy Tobą a mną i kontemplatywne bycie między mną a Bogiem. I ten moment przełączenia się na inny sposób bycia jest trudny. On jest trudny. Przeżywa się lęk, czasem smutek, rozpad wręcz czasami osobowości. W psychologii nazywamy to dezintegracją pozytywną, przewrotem psychologicznym. Bo chcemy się czegoś chwytać, zarówno w relacji z ludźmi, i ludzie chcą nas chwytać, nie chcą nas puścić. Ale również chcemy się czegoś chwytać w życiu wewnętrznym, uczucia, pięknej refleksji, wizji, proroctwa. Czegoś by się tu chwycić. Tak jak Miłosz napisał pięknie. Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele podniosła dla mnie rękę, raz jeden jedyny. I to już by mi wystarczyło. Nieprawda. Nie wystarczyłoby. Wszystkie objawienia maryjne, wszystkie inne objawienia są dowodem na to, że to nie wystarcza. Paradoksalnie są dowodem na to, że nie wystarcza. Byłem w Sokółce przejazdem. Wiedziałem, że się będziecie śmiać. Msza niedzielna. Przyjechałem w trakcie mszy. Nadal stoją goście i palą pety przed kościołem. Nastolatki gadają na placu. Ludzie stoją w przedsionku. A tam cud eucharystyczny. Kiedy miłość się oczyści, wejdziesz na poziom kontemplatywny, zobaczysz, że jest on rzeczywisty, najgłębszy. I że w cudowny sposób w twojej czaszce, na twoim starym kompie zaczyna pracować oprogramowanie boskie. I w opakowaniu Gajdy zaczyna się ujawniać Chrystus. I to jest chrześcijaństwo. I to jest cudowne. A więc kontemplacja najpierw nabyta, nabywana, później za łaską Bożą wlana, staje się w nas pojemnością na Boga. I Monisiu, kończę już. Czytamy: idź raczej do moich braci. Jezus jakby ją wstrzymuje, daje ją katechezę. Powiedz im te rzeczy. Podziel się tym doświadczeniem duchowym. Tak jakby chciał nam wszystkim tu powiedzieć: podziel się tym lekcją divina, że to zmienia twoje życie. W jaki sposób to działa? Że my nie mamy tutaj do czynienia do końca ze szkółką biblijną, w której wiercimy w słowie do końca tylko i wyłącznie na poziomie intelektualnym. Bo jest mnóstwo biblistów, którzy odeszli od wiary. Mnóstwo. I Maria Magdalena jest wezwana do wyjścia z izolacji, bo zobaczcie, ona w tym tekście jest w przedziwny sposób sama. Chciała mieć Jezusa, takiego swojego kieszonkowego. Wyjmę i mam, wtedy, kiedy potrzebuję. Dotąd była sama. Jezus ją odsyła do braci, zamknięta w swojej tęsknocie. Ona pobiegła po Piotra i Jana, to prawda. Ale ona nie pobiegła później dzielić z nimi razem doświadczenia. Chłopi jej byli potrzebni do tego, żeby odnaleźć jej Jezusa. Kiedy oni wracają, ona zostaje, kompletnie nie jest zainteresowana ich doświadczeniem. To ją swoją drogą ratuje. Ona nie spotkała się z nimi ze wspólnotą przy grobie. I dopiero teraz ona ma szansę stać się sakramentem zmartwychwstałego, jego głosem, jego spojrzeniem, jego czułością. Ponieważ prawdziwa miłość zawsze owocuje na zewnątrz. Prawdziwa miłość małżeńska zawsze jest płodna i to nie, bynajmniej nie chodzi tylko i wyłącznie o płodność biologiczną. Napłodzić dzieci naprawdę nie jest tak trudno. Chodzi o płodność duchową. Tak samo prawdziwa przyjaźń nigdy się nie zamyka w izolacji. Nigdy nie jest sama dla siebie, lecz otwiera się na wszystkich. I wtedy dzieje się cud. Bios staje się sakramentem dla Zoe, znakiem widzialnym niewidzialnej łaski. Bo przecież jak ktoś, kto bardzo kochał, umrze, a my płaczemy, to nie płaczemy za kilkudziesięcioma kilogramami wody, tłuszczu, białka, czego tam jeszcze. Płaczemy za miłością. A miłość jest duchowa. Ciało jest wyłącznie sakramentem. Tak wywyższone, żarz włączone w życie Trójcy Świętej, Boga mojego. Za chwilę będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, abyśmy właśnie mogli wejść w tę Jego cudowną, cudowną obecność.